bardzo. Powiem wam szczerze, że staję tutaj z takim, z wielką takim bojaźnią, lękiem wręcz i może wydaje mi się, że nawet chętnie bym zrezygnował z tego, żeby podzielić się z wami w tym temacie, o którym rozmawiamy. Ale też zdecydowałem się na zrobienie czegoś, co jest bardzo nietypowe dla mnie. Mianowicie postanowiłem dokładnie napisać tekst, którym chcę się z wami podzielić, a więc będę go tylko odczytywał bez żadnych komentarzy. A to dlatego, żeby być jak najbardziej precyzyjnym, oszczędnym w słowach, ale też żeby przekazać to, dlatego że miałem obawę, że gdybym stał i miał mówić na żywo, to bym pewnie pewnych rzeczy wolał uniknąć, mówienie o pewnych rzeczach. Więc korekta kursu w nauczaniu słowa, taki jest taki temat, takiego tematu się podjąłem i mam dzisiaj takie dwie tezy w zasadzie w tym przesłaniu. Kościół jest w kryzysie globalnie. I drugie, przez lata budowaliśmy Kościół bez ścian. Nadszedł czas, by odbudowywać mury. Kościół jest w kryzysie duchowym i moralnym. Kryzys moralny jest owocem kryzysu duchowego. Kiedy mówię, że Kościół, mówię o sobie i mówię do siebie. Oznacza to, że biorę odpowiedzialność za ten kryzys. Ale pamiętam też o tym, że Chrystus kocha swój Kościół takim, jakim jest i chce go przyciągnąć z powrotem do siebie. On, cytuję, umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Zapamiętajmy szczególnie to zdanie dla dalszego rozważania. Oczyszczenie, umycie wodą słowa. Ja też chcę, tak jak Jezus, kochać Kościół takim, jakim jest, ale jednocześnie nie zgadzać się na to, aby taki pozostał. Przez lata budowaliśmy Kościół bez ścian, nadszedł czas, by budować mury. Nie jest to aluzja do społeczności, które kiedyś takie nazwy przyjęły. Rozumiem intencje, jakie tej nazwie towarzyszyły, ale Kościół bez ścian jest wydany na działanie wpływów zewnętrznych, czyli systemu tego świata. I trzeba zadać sobie uczciwie pytanie, kto na kogo ma dzisiaj większy wpływ? Kościół na świat czy odwrotnie? Jak powiedziałem wcześniej, kryzys moralny jest znakiem kryzysu duchowego. Nie pokonamy kryzysu moralnego bez przezwyciężenia kryzysu duchowego. Ale naprzód musimy uznać, że jesteśmy w duchowym kryzysie. Kiedy mówię jesteśmy, to znaczy, że odnosi się też to do mnie. Muszę zadać sobie pytanie. Czy przyczyniłem się do tego kryzysu? Czy dostrzegam jakieś jego objawy w swoim życiu? Powiem o sobie. Kiedy Pan Bóg powoływał mnie do służby wiele lat temu, dał mi słowo prorocze z Księgi Jeremiasza, pierwszego rozdziału, które zobowiązywało mnie do radykalnego, bezkompromisowego głoszenia słowa. Wtedy Pan powiedział, nie mów, jestem jeszcze za młody, do kogokolwiek Cię poślę pójdziesz wszystko, co Ci rozkażę, przekażesz. Nie bój się ich, ja jestem z Tobą, będę Cię ratował, oświadcza Pan. Następnie wyciągnął Pan rękę i dotknął moich ust i powiedział Pan do mnie, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Spójrz, powierzam Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić. Kiedy wracam do Niego dzisiaj, muszę stwierdzić, że stopniowo pozwoliłem sobie na duży poziom kompromisu w przekazie, który pierwotnie otrzymałem od Pana. W czym ten kryzys Kościoła się przejawia? Od kilku lat dochodzą do nas słuchy ze świata, szczególnie ze świata zachodniego, o upadkach sporej liczby przywódców chrześcijańskich, z powodu różnego rodzaju nadużyć władzy i grzechów seksualnych. Trzeba jednak powiedzieć, że docierają do nas tylko te dotyczące przywódców, których znamy. Ale jak ktoś ma większy wgląd w sytuację, na przykład w USA, to skala tych przypadków jest o wiele, wiele większa. Dla mnie statystyki są zastraszające. Ostatnio słyszymy też coraz więcej o tym, co wydarza się w naszym kraju. Oczywiście mówię tu tylko o środowisku ewangelicznym. Oto pytanie, które sobie zadaję dzisiaj. Może te wszystkie sytuacje w Kościele, które się ukazały, związane z grzechami w sferze seksualnej czy nadużyciami władzy, to tylko wierzchołek góry lodowej? Trudno wierzyć, że te grzechy odnoszą się tylko do przywódców Kościoła. W całej Biblii ciągle na pierwszej pozycji jakiejkolwiek listy grzechów jest bałwochwalstwo i nierząd, czyli wszeteczeństwo, cudzołóstwo, czy ogólnie niemoralność seksualna. Dlaczego więc tak mało dzisiaj mówi się na temat tych dwóch najniebezpieczniejszych z biblijnego punktu widzenia grzechów? Wygląda, jakby to był temat tabu. No teraz zaczynamy troszkę o tym mówić. Dlaczego tak nam jest trudno o tym mówić? Dlaczego czujemy się niewygodnie? Odpowiedź pozostawiam każdemu osobiście. Pokusy i pożądliwość związane z bałwochwalstwem i nieczystością seksualną są, że tak powiem, w powietrzu, w którym oddychamy. Jest to jedną z głównych taktyk ducha tego świata, szatana. I powiedzmy sobie szczerze, wszyscy w większym lub mniejszym stopniu jesteśmy wystawiani, podatni na te ataki. Dlatego trzeba uczciwie to powiedzieć i wystawiać na światło, obnażać zamysły diabła. Nie mówię o wystawianiu i pokazywaniu szyderczo palcem ludzi, którzy upadli, ale wyjawiać strategię i zamysły nieprzyjaciela. Nie trzeba dzisiaj oglądać pornografii, żeby być pod wpływem nieczystości seksualnej. Niemal cały świat rozrywki oparty jest o przemoc, seks i wulgarny język. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład dzisiaj wymogiem Hollywood i Netflixa chyba też to jest to, że każdy nowy film musi zawierać elementy homoseksualne, żeby był dopuszczony do produkcji. Żyjąc w świecie dzisiejszym, możemy czuć się jak Lot w Sodomie i Gomorze. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować nadziei sądu, aby byli ukarani. Nie powinniśmy udawać, że nas to nie dotyczy, nie rusza. Może nauczyliśmy się dość dobrze stwarzać pozory. Wymienione tu problemy nie są jedynymi wskazującymi na kryzys Kościoła. Jest przynajmniej kilka innych, które może nie są tak eksponowane. Jako przykład można podać skalę rozwodów, rozpadów małżeństw i rodzin chrześcijańskich. Wydaje się, że jesteśmy coraz większymi specjalistami w nauczaniu o małżeństwie, ale statystyki są bardzo smutne, wręcz przytłaczające. Ale nie jest moim celem dzisiaj wyliczać je, ponieważ ważniejszą dla mnie rzeczą jest to, jakie kroki mamy podjąć, co zrobić, aby przeciwstawić się tym różnym osłabiającym Kościół trendom i zapobiegać kryzysom. I tu według mnie druga część tej mojej tezy odpowiada na to pytanie. Przez lata budowaliśmy Kościół bez ścian. Nadszedł czas, by odbudowywać mury. I nawiązuję tu do Księgi Ezechiela. Rozdziały 40 do 34 opisują szczegółowo wizję świątyni Boga. Cytuję. Mur okalający świątynię miał 500 łokci długości i 500 szerokości. W ten sposób oddzielał to, co święte, od tego, co pospolite. Ezechiela 42, 20. W 44 rozdziale napisane jest o kapłanach, cytuję. Będą pouczać mój lud o różnicy między świętym a pospolitym. Uczyć go rozróżniać między czystym a nieczystym. W sprawach spornych będą oni występować jako sędziowie, a sądzić będą według moich praw. Ciało Chrystusa, Kościół, jest świątynią Boga. Nasze ciała są Jego świątynią, a świątynia musi mieć mur oddzielający to, co święte, od tego, co pospolite, czyli co grzeszne, co nieboże. To, co widzę i rozumiem, to to, że zburzyliśmy mury oddzielające Kościół od świata. Czym mają być te mury? Te mury to głoszenie, nauczanie i przesłanie, jakie niesiemy w Kościele. Jak to było we wczesnym Kościele? Dzieje apostolskie 5 rozdział, wersety 12 do 14. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy z nas jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączyć, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zwróćmy uwagę na pozorny paradoks w tym fragmencie. Jeden werset mówi, nikt z postronnych nie ośmielał się do nich przyłączyć. W drugim czytamy, przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. Mówi mi to jedno, tam był mur. Na przełomie roku 25-26 doświadczyłem czegoś szczególnego. Wierzę, że Pan Bóg pokazał rzeczy, które są jakby wytycznymi do stawiania murów ochronnych i obronnych dla Kościoła. Hasło, które usłyszałem w tym czasie, brzmiało: powrót do ustawień fabrycznych. Dla mnie znaczyło to powrót do Słowa Bożego. Tak, dobrze słyszycie, powrót do Słowa. Po drugie, w ciągu 2 dni otrzymałem z 3 różnych źródeł to samo słowo, ten sam werset biblijny. I cytuję tutaj. A dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody. Malachiasza, 4:2. W innych przekładach jest inny podział rozdziałów, jest to 3 rozdział, 20. To słowo zaczęło mnie nurtować i ciągle nurtuje. Wiedziałam, że Bóg chce mi coś przez nie powiedzieć. Wiedziałam od razu, że upomina się o bojaźń u mnie. Rzuca mi wyzwanie i daje obietnicę. Wyzwanie dla was, którzy się boicie mojego imienia. Obietnica. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Co zatrzymuje albo ogranicza Bożą sprawiedliwość i Jego uzdrowienie? Brak bojaźni Bożej. Pierwsze pytanie to jakie mury mamy stawiać? Mamy odbudować mur oddzielający świątynię Pana od świata. A w jaki sposób? Powrót do ustawień fabrycznych to przede wszystkim powrót do zrównoważonego nauczania, ale też egzekwowania Słowa Bożego. W ten sposób świadomie sugeruję, że nauczanie Kościoła w ostatnich latach nie było zrównoważone. Tak, tak uważam i mówiąc o tym wiem, że też jestem za to współodpowiedzialny. Oto moje obserwacje, bardziej w skrócie i hasłowo, choć dosadnie. Dużo czasu poświęcamy na szkolenie i budowanie form, struktur, na planowanie, organizowanie, jakby od tego głównie zależał stan duchowy i jakość Kościoła. Struktura jednak nie zapewnia Bożej obecności. Nie karmiliśmy ludzi całym Słowem Bożym, tylko naszymi ulubionymi Jego fragmentami, często wyrwanymi z kontekstu, aby udowodnić swoje racje, swoje zrozumienie Boga. Bardzo często motywem było to, żeby głosić, nauczać coś, czego jeszcze nikt inny nie odkrył. Mam wrażenie, że ciągle bardziej żyjemy naszym wyobrażeniem Boga niż Jego poznaniem. Wierzę, że Duch Święty w różnych momentach historii objawia różne rzeczy, które gdzieś po drodze zostały zagubione, ale każdy z nich ma na celu włączenie tego objawienia do całego duchowego dziedzictwa wiary, a nie uczynienie go czymś ekskluzywnym. Niestety często zamiast tego odcinamy się od całego dziedzictwa pod hasłem idzie nowe, stare się nie liczy. W tym kontekście polecam wam książkę C.S. Lewisa pod tytułem Listy starego diabła do młodego. Ktoś powiedział, że herezja to prawda wyniesiona do ekstremum. Skupiając się tylko na jakimś jednym aspekcie wiary, łatwo popaść w skrajność i zwiedzenie. W mojej ocenie prawie całe nauczanie ostatnich lat skupione było bardziej na korzyściach i benefitach, jakie mamy w Bogu dzięki dziełu Chrystusa, natomiast brakowało nauczania o naszej odpowiedzialności względem tego, co On dla nas uczynił i warunkach, jakie musimy spełnić, aby korzystać z tego dziedzictwa. Było dużo zachęty, ale mało wyzwań, mało korekty, upominania. Co mówi Paweł Apostoł? Całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza 3:16-17. A w Dziejach Apostolskich czytamy, co mówi do starszych w Efezie Paweł. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród wielu łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach. Unikaliśmy tematów, które były niepopularne. Przyzwyczailiśmy się ludzi do słuchania tego, co jest przyjemne dla ucha. Mówimy o przebaczeniu, o usprawiedliwieniu, ale nie mówimy o grzechu. Słowo grzech stało się niewygodnym słowem, jakimś tabu. Mówimy o przyjęciu Jezusa, ale nie mówimy o opamiętaniu, o prawdziwym nawróceniu i o tym, z czym ono jest związane. A co z takimi terminami biblijnymi jak bojaźń Boża, sąd, kara, potępienie, dyscyplina? Nie musielibyśmy się specjalnie nawet nimi zajmować. Wystarczyłoby czytać Biblię systematycznie, żeby na te terminy trafiać. Mam wrażenie, że nasze przesłanie Ewangelii stało się bardzo humanistyczne, skoncentrowanie bardziej na człowieku niż na Bogu. Reformacja była bardzo ważnym momentem historii Kościoła, ale warto zapytać, czy ta prawda nie została w ostatnich latach wyniesiona do skrajności, gdzie Ewangelia jest bardziej skupiona na człowieku niż na Bogu. Paweł do Tymoteusza pisze, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz tych, którzy cię słuchają. 1 Tymoteusza 4, 13 i 16. A w liście do Kolosan pisze: słowo Chrystusa niech mieszka was obficie. Ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w sercach waszych Panu. I jeszcze jedno bardzo ciekawe słowo. A te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je często przypominał albo wpajał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swoich rąk i będą jako przepaski między twymi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. To jest 5 Mojżeszowa albo powtórzonego prawa, 6 rozdział, wersety od 6 do 9. Jaki więc wniosek z tego płynie dla nas? Potrzebujemy przywrócić należne miejsce Słowu Bożemu poprzez czytanie i wykładanie całego Słowa na naszych zgromadzeniach, zaszczepiając miłość Słowa w ludziach. Musimy wzywać ludzi do osobistego, systematycznego życia w Słowie i w modlitwie. Ale naprzód musimy sami stać się ludźmi Słowa, którzy je kochają. A oznacza to dla nas liderów, że kontakt ze Słowem nie jest tylko w celu przygotowania kazania czy nauczania. Już to słyszeliśmy dzisiaj. Musimy też znaleźć sposób, aby egzekwować Słowo Boże, a nie tylko go nauczać. Oto co powiedział Jezus: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Zwróćmy uwagę, że akcent położony jest tutaj na przestrzeganie Słowa, nie tylko na nauczanie. Osobiście uważam, że potrzebujemy więcej uwagi poświęcić nauczaniu Jezusa, które mamy w Ewangeliach. To ono powinno być centrum i osią do interpretowania całego Pisma. Jest tam równowaga między objawieniem Boga, Jego natury, jak też o odpowiedzialności człowieka względem Jego standardów, względem standardów Królestwa. Głosić Jezusa to głosić Jego Słowo. Taka ciekawostka. Leszek Kołakowski, filozof, historyk, mędrzec, napisał: osoba i nauka Jezusa nie mogą zostać usunięte z naszej kultury ani unieważnione, jeśli kultura ma istnieć i tworzyć się nadal. A w eseju Jezus ośmieszony napisał: czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni Jezusa? Czy wierzymy, że jeśli Jezus zostanie wygnany z naszego świata, to ten świat przetrwa? Jeszcze jeden jego cytat. Jego życie i całe nauczanie toczy się w cieniu dnia ostatniego, dnia nieuchronnego sądu. Bez tego apokaliptycznego oczekiwania niczego nie da się zrozumieć. Mój pierwszy postulat odnośnie korekty kursu. Czytajmy publicznie Słowo, wyjaśniajmy Słowo, tak jak robił to Nehemiasz, i zaszczepiajmy w ludziach miłość do Niego. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, gdyż stał wyżej niż on, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Panu, wielkiemu Bogu, a cały lud, podnosząc ręce, odpowiadał: amen, amen. Potem skłonili głowy i oddali pokłon Panu, padając na twarzą ku ziemi. Także tu jest wymieniony szereg imion, 12 imion ludzi i lewici, którzy nauczali prawa, a lud stał na swoim miejscu. Czytali więc księgi prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie, tak że rozumiano to, co czytali. Potem Nehemiasz, to jest Tirszata, i Ezrasz, kapłan i uczony w piśmie, oraz lewici, którzy nauczali lud, powiedzieli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, słuchając słowa Pana. I powiedział im: idźcie, jedźcie tłuste potrawy i pijcie słodki napój i poślijcie porcje tym, którzy sobie nic nie przygotowali. Dzień ten jest bowiem święty dla naszego Pana. Dlatego nie smućcie się, gdyż radość Pana jest waszą siłą. A lewici uspokajali lud, mówiąc: uciszcie się, bo ten dzień jest święty. Nie smućcie się. Rozszedł się więc lud, aby jeść i pić, aby rozsyłać porcje i radować się bardzo, gdyż zrozumiał słowa, które mu głoszono. Drugim elementem korekty kursu jest modlitwa. Jezus powiedział poprzez przypowieść, że jakość modlitwy jest świadectwem jakości wiary. Marek użył tej historii, tej przypowieści, ale ja chcę tylko zacząć od powiedzieć, co Jezus powiedział na początku i co powiedział na końcu. Opowiedział mi też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać. A na końcu tej przypowieści powiedział: lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jak często temat modlitwy pojawia się w naszych nauczaniach? A jak sami praktykujemy życie modlitwy? Jakie miejsce zajmuje ona w naszym życiu jako liderów, przywódców? A jakie miejsce zajmuje wspólna modlitwa Kościoła w czasie zgromadzeń? Jak popularne są spotkania modlitewne, jeśli takie w ogóle są? Niektórzy kaznodzieje zagraniczni uczą, w cudzysłowie mówię, lepszego sposobu modlitwy, co skutkuje tym, że Kościół przestaje się modlić. I na koniec. Każdy grzech, czy to nasz osobisty, czy grzech kogoś innego, czy w końcu grzechy Kościoła, ogólnie rzecz biorąc, powinny nas boleć. Powinny nas bardzo boleć. A ten ból powinien skłaniać nas do pokuty i modlitwy, tak jak modlił się Nehemiasz i Daniel. Oni nie pokazywali palcem, nie wytykali tych grzechów. Oni utożsamiali się z grzechami narodu, pokutowali, wyznawali grzechy, identyfikując się z nimi. Nie mówili to oni. Mówili my, zgrzeszyliśmy, przebacz nam. Tak bardzo staliśmy się komentatorami, krytykami grzechów Kościoła. Może zamiast tego powinniśmy zgiąć kolana i wołać do Pana o ratunek, o wybawienie. Chciałbym, byśmy na nowo bardziej uwierzyli w moc zjednoczonej modlitwy niż w nasze ludzkie sposoby naprawiania Kościoła. Amen.